Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę podzielić się paroma refleksjami na temat, jak już ksiądz Zdzisław powiedział, modlitwy pańskiej. Jest ona zapisana w Ewangelii Świętego Łukasza w 6 rozdziale. A ja chcę przeczytać tylko pierwszą część wiersza 13. I nie wódź nas na pokuszenie. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w swoim słowie mówisz, że Twój Syn przyjdzie po raz drugi. I dziękujemy, że dajesz taki szczególny czas, który ma posłużyć ku temu, byśmy gotowali się nie tyle do pamiątki Twoich narodzin, Panie Jezu, kolejnej już, ale byśmy ciesząc się z Twojego przyjścia oczekiwali na to, że przyjdziesz, że weźmiesz swój Kościół tych, którzy do Ciebie należą. Chcemy Cię prosić, abyś dawał nam sposobność ku temu, byśmy wykorzystywali jeszcze czas i przygotowywali się odpowiednio na Twoje przyjście. A teraz prosimy o Twoje działanie, Ojcze. O to, abyś Ty sam mógł do każdego z nas mówić i byśmy czy w słowie, czy później w społeczności Twojego stołu mogli przeżyć spotkanie z Tobą, byli oczyszczeni, zachęceni, umocnieni. Prosimy o to wszystko przez Pana Jezusa, w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, tak się stało, że wczoraj spotykaliśmy się tutaj wieczorem i tematem tych ewangelizacyjnych wieczornych spotkań było hasło "Pozwolił nam wołać Ojcze", a w piątek zastanawiałem się nad Bożą wolą, jaka jest Boża wola względem każdego z nas. Wczoraj starałem się zachęcić do tego, abyśmy, mając świadomość, iż niejednokrotnie Bożą wolą jest przeprowadzanie nas przez doświadczenia, problemy, trudności, umieli w tym wszystkim sobie radzić, nie z ludzkiego punktu widzenia, ale w oparciu o to, co Bóg w swoim słowie nam pozostawia i jakie wskazówki nam daje. Dzisiaj natomiast chcę podzielić się paroma refleksjami na temat pokuszenia. Ktoś może powiedzieć, niezbyt szczęśliwe, fortunne zagadnienie, gdy chodzi o pierwszą niedzielę Adwentu. Ale jeżeli popatrzymy tak każdy na siebie, bez względu na to, ile mamy lat, czy mamy lat 5, 6, czy lat 16, czy lat 70, czy może więcej, to będąc szczerymi przed sobą sami, możemy powiedzieć, że w większym lub mniejszym stopniu wiemy doskonale, o co chodzi, gdy idzie o pokusę. I będąc szczerymi w dalszej sytuacji względem samych siebie, możemy się przyznać, że nie zawsze umiemy sobie radzić z pokusami. Nie zawsze wychodzimy z tego wszystkiego zwycięsko. Słowo pokusa, pokuszenie zawsze kojarzą się negatywnie i związane są z Bożym przeciwnikiem, a jeżeli popatrzymy na Ewangelię Mateusza, moglibyśmy odnieść wrażenie, kiedy wypowiadamy słowa i nie wódź nas na pokuszenie, że tym, który kusi, jest Bóg. No bo tak to tutaj zabrzmiało. I nie wódź nas na pokuszenie. Jak więc to pogodzić, kiedy mamy świadomość tego, że za pokuszeniem stoi przeciwnik, czyli diabeł? Z drugiej strony, jeżeli mamy bardzo konkretne, choćby nawet próby wytłumaczenia sformułowane tak, jak to brzmi w naszej Biblii, gdy idzie o Ewangelię Mateusza, o 6 rozdział, jak to więc pogodzić z tym, o czym pisze Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, kiedy mówi, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga, jestem kuszony. Bóg bowiem nikogo nie kusi i nikt, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy i sam nikogo nie kusi. A w dynamicznym tłumaczeniu, a jeśli ktoś chce źle czynić, niech się nie tłumaczy, że to Bóg go kusi, bo Bóg nigdy tak nie postępuje i nikogo do zła nie zachęca. Kto jest w końcu inspiratorem? Kto jest tą siłą, która powoduje, że nie zawsze, gdy chodzi o pokusy, wychodzimy z tego zwycięsko? Ja chcę wam zacytować kilka tłumaczeń tego 13 wiersza i zwrócimy uwagę, że w zależności od tłumaczenia określenie pokusa występuje w bardzo różnej konfiguracji. Nasze tłumaczenie i Biblia Gdańska, na której wyrosło pokolenie moich rodziców, wielu z was, werset to on daje i nie wódź nas na pokuszenie. Biblia Tysiąclecia i nie wprowadź nas w doświadczenie. Inne tłumaczenie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie wystawiaj nas na ciężką próbę. Chroń nas w obliczu pokus. I jeszcze jedno tłumaczenie, nie wystawiaj nas na pokusę. Skąd się wzięła taka różnorodność tłumaczenia tego jednego słowa, tego wersetu? Pomocną rzeczą w odpowiedzi na to pytanie będzie zwrócenie się do źródła w języku greckim pod rzeczownikiem peirasmos. Mamy następujące określenia: doświadczenie, wypróbowanie, próba, pokusa, kuszenie. I w tekstach Nowego Testamentu określenie doświadczenie, próba i pokusa są tłumaczeniem tego samego słowa. I niekiedy próbuje się zrobić taką zlepkę tych dwóch określeń, próbuje się, jeżeli tak to mogę sformułować, pożenić te dwa słowa i oddaje się to tak, nie poddawaj nas próbie pokusy. Ale myślę, że nie do końca jest to szczęśliwe, bo jest zasadnicza różnica pomiędzy próbą i pokusą. Próba bardzo często to coś, co może być jednoznaczne z doświadczeniem, coś, co kształtuje moją wiarę, coś, co próbuje moje zaufanie, coś, co kształtuje mój duchowy charakter. Próby zawsze służą ku dobremu. Gdy przechodzimy próby, celem prób ma być zbliżenie do Boga. I bardzo często, jeżeli popatrzymy na doświadczenie cierpienia w kategoriach próby, to możemy to zrozumieć w tym znaczeniu, że jest to sposobność, abyśmy w trudnym momencie na nowo odkryli, jakim Bóg jest i zbliżyli się do Boga. Natomiast pokusa, kuszenie, to broń naszego przeciwnika. Owszem, Bóg dopuszcza pokuszenie, ale tym, który sprawia pokusę, jest diabeł. On nas kusi do zła i on nas kusi do tego, aby być nieposłusznym Bogu, żeby wymówić Bogu posłuszeństwo. Czym więc jest pokusa? Żeby dalej nie ciągnąć tego wprowadzenia teoretycznego. W słowniku języka polskiego czytamy: pokusa to to, co kusi, to podnieta, chęć do zrobienia czegoś, najczęściej złego, zakazanego, próba, na jaką się kogoś wystawia. Kochani, jeżeli popatrzymy na swoje życie, to czy zastanawialiśmy się nad tym, skąd biorą się w nas skłonności do złego? Tylko niech mi nikt nie mówi, że nie ma skłonności do złego. W mniejszym lub większym stopniu każdy z nas ma skłonności do złego. Skąd one się biorą? Jak się to dzieje, że w pewnych sytuacjach na gorąco, bez żadnego przygotowania, człowiek potrafi skłamać w żywe oczy i nawet mu powieka nie drgnie? Przecież swoich dzieci w domu nie uczyliśmy kłamać. Nas też nie uczono kłamać. Chyba, że ktoś mówił, jest to najlepszy sposób na życie. Być może są takie domy, ale współczuję tym rodzicom, którzy uczą swoje dzieci takiego sposobu na życie i współczuję tym rodzicom ponoszenia konsekwencji takiego uczenia życia. Jak się to dzieje, że jesteśmy w stanie dopuścić do czegoś, co może przynosić jakieś korzyści, ale w rzeczywistości jest zachowaniem sprzecznym z Bożym Słowem i Bożymi standardami? Myślę, że przy próbie dania odpowiedzi na te trzy pytania, które postawiłem, bardzo pomocnym będzie odniesienie do tekstu z listu Jakuba. Część już przeczytałem, ale pozwolę sobie jeszcze raz w całości zacytować. I w tych naszych przemyśleniach, w tych moich przemyśleniach, nie chodzi jednak o to, abyśmy tylko poznali przyczyny naszego zachowania, naszych reakcji czy słów, jakie wypowiadamy, ale przede wszystkim byśmy wiedzieli, co mamy robić w momencie, kiedy jesteśmy kuszeni. Nie chodzi tylko o teoretyczne poznania, ale żebyśmy mieli przełożenie praktyczne. Jeżeli jesteśmy kuszeni, jeżeli byliśmy kuszeni, jeżeli będziemy kuszeni, a na pewno będziemy kuszeni, co mamy robić, jak się mamy zachowywać? Jakub pisze tak: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga, jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. W dynamicznym tłumaczeniu brzmi to w ten sposób: a jeśli kto chce czynić źle, niech się nie tłumaczy, że to Bóg go kusi, bo Bóg nigdy tak nie postępuje, nikogo do zła nie zachęca. Pokusa ma swe źródło w pragnieniach i złych myślach człowieka. I myślę, że w tym wersecie Jakuba poruszone są dwa zagadnienia, których musimy być świadomi i które musimy właściwie zrozumieć. Pierwsza rzecz. Każdy z nas bywa kuszony. Jeżeli ktoś nie był kuszony, może spokojnie wyjść z tego nabożeństwa. To słowo nie jest do niego. Widzę, że wszyscy zostali. Ja tak samo. Każdy z nas bywa kuszony. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, lecz każdy bywa kuszony, pisze Jakub. Jesteśmy i będziemy kuszeni. I to nie od czasu do czasu, ale często stale. I pokusy są wpisane w nasze życie, one nam towarzyszą. To jest taka towarzyszka życia, począwszy od dzieciństwa, aż do naszej śmierci. Kiedyś w czasie odwiedzin rozmawiałem z pewnym parafianinem, mężczyzną po 70. I nagle w czasie tej rozmowy ten mężczyzna powiedział mi takie słowa. Księże, nie ksiądz powie, czy człowiek w moim wieku może jeszcze grzeszyć? I czy może mieć jeszcze problemy z pokuszeniem? Może ktoś z nas obecnych ma też tego rodzaju wątpliwości. Księże, czy człowiek w moim wieku, a mam 70 ponad lat, ktoś może powiedzieć. Albo czy człowiek w moim wieku, a mam 4 albo 5 lat, czy może już grzeszyć, albo jeżeli ktoś ma powyżej 70 albo powyżej 60, czy może jeszcze grzeszyć? Na różnych etapach życia, w zależności od wieku, niektóre z pokus wydają się silniejsze, niektórych nie ma, bądź nie są tak mocne, ale każda faza życia ma swoje własne pokusy. To, że skończyłem 50, 60 czy 70, to wcale nie znaczy, że po przekroczeniu pewnej granicy wieku jestem już wolny od tych problemów i ta sprawa mnie nie dotyczy. Może nie odnosić się do jakiejś sfery mojego życia, co wcale nie znaczy, że kiedy przekroczyłem magiczną barierę 70 lat, ze mną nie mów o pokusie, bo ja już jestem poza nawiasem. Mnie to nie dotyczy. Kochani, szatan potrafi posługiwać się pokusami lepiej niż jakakolwiek agencja reklamowa. I on doskonale wie, co stanowi naszą piętę achillesową. Diabeł zna nas doskonale i wie, gdzie uderzyć. Wie, kiedy uderzyć i wie, jak to zrobić. Z prostej przyczyny. Diabeł ma już wielotysięczne doświadczenie, gdy chodzi o kuszenie. I jest specjalistą w tej dziedzinie. Zna nasze słabości. A więc z tekstu Jakuba dwa wnioski. Każdy bywa kuszony. I drugi wniosek. Pokusy nie możemy zwalać na Boga, obwiniając Boga winą za to, że ona ma miejsce. Jest dla mnie dziwną rzeczą, że kiedy przydarzy nam się zgrzeszyć, to w takich sytuacjach, kiedy upadamy, próbujemy zawsze siebie usprawiedliwić. I w tych próbach staramy się zrzucić winę, odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy, na kogoś innego czy na coś innego. I to powoli staje się życiową zasadą. Że problem jest nie w tym, że ja zgrzeszę, ale w jak doskonały sposób próbuję tę odpowiedzialność na coś zrzucić. I tak, małe dziecko zostaje złapane na kłamstwie w szkole. Żadne dziecko z Jawornika nie zostało złapane na kłamstwie. Nie dlatego mam nadzieję, że jesteście specjalistami w ukrywaniu, ale że po prostu wam się to nie przydarza. Życzę, żeby wam się nie przydarzało kłamać nauczycieli. Ale załóżmy, hipotetycznie, małe dziecko zostaje złapane na kłamstwie w szkole, bo nie zrobiło zadania. I tłumaczy się tak. Gdybym powiedziała prawdę, albo gdybym powiedział prawdę, że nie mam zadania, to dostałbym jedynkę. A nie chciałem dostać jedynki, boję się, czy bałem się tego, że w domu może być problem z tego powodu, a więc wolałem skłamać. Czyli co jest winny kłamstwa? Strach. Boję się, a więc skłamałem. Ktoś przyłapany na przywłaszczeniu sobie pieniędzy i kiedyś przeczytałem taką próbę wytłumaczenia. Wypowiedział takie słowa. Miałem dostęp do pieniędzy, akurat mi brakowało ich, więc zacząłem pożyczać na drobne wydatki. Sytuacja mnie zresztą do tego zmusiła, nie miałem innego wyboru. Gdyby mój szef płacił mi więcej, nie musiałbym tego robić. Kto jest winien? Szef jest winien. Gdyby mi płacił więcej, pytanie, co to znaczy więcej? Ile więcej, żebyś nie musiał wtedy ukraść? Potrzebowałem na drobne wydatki. Mąż, który zdradzał swoją żonę lub żona męża, tłumaczył się tak. Byłam zaniedbywana. On nigdy nie okazywał mi miłości, nigdy mnie nie rozumiał, nie okazywał mi szacunku. Trudno, tak się stało, a zresztą w filmach, książkach, gazetach jest to na porządku dziennym czymś zupełnie normalnym. Kto jest winien? Tak świat żyje. Jest społeczne przyzwolenie. A generalnie no, winna jest ta druga osoba. Tak abstrahując, wina zawsze leży po środku. Stąd też takie słowo dla małżeństw. Nie zaniedbujmy siebie nawzajem. I poświęcajmy sobie nawzajem czas. Żeby nie pakować drugiej osoby otwarte ramiona czegoś, z czym potem ta osoba nie będzie mogła sobie poradzić. Para, która żyje bez ślubu, tłumaczy swoje postępowanie. Po co brać na siebie niepotrzebne zobowiązanie? Papier i tak nie daje szczęścia, a zresztą nie jesteśmy jedynymi, którzy tak robią. Tak jest wygodniej, to jest sposób na życie. To nie jest mój problem. A jeżeli już nawet, popatrz. Mogę ci na pęczki przytoczyć tych, którzy to robią. Czemuś się mnie uczepił? Odczep się ode mnie. Jeżeli zdarzy się, że coś zaczynamy reflektować i okazuje się, że odkrywamy, że to nie jest w porządku, pierwszy moment odpowiedzialność rzucamy na okoliczności, na ludzi, na brak wiedzy, na sytuację. Kochani, przykładów można by mnożyć. Przypadki różne, ale próby wytłumaczenia prawie jedne i te same. Inni są winni. Położenie, w którym się znalazłem. Środowisko, w którym funkcjonuję. Styl życia, jakim kieruje się współczesny świat. Wreszcie diabeł mnie skusił, albo wprost, Pan Bóg, ty jesteś winien. Przypominacie sobie takie zrzucenie odpowiedzialności? Kiedy w raju Pan Bóg rozlicza Adama i mówi, stawia do pionu Adama za to, co zrobiła Ewa. Adam mówi, no Panie Boże, no ty jesteś winien, gdybyś mi je nie dał, to by tego nie było. Kiedy Pan Bóg rozmawia z Ewą, Ewa mówi, no Panie Boże, no wybacz, przepraszam, ale wąż, ty jesteś winien. Gdybyś jego nie stworzył, to by tego nie było. Wąż Borok nie miał się na kogo wytłumaczyć. Jesteśmy często specjalistami w spychaniu, w spychologii. Inni są winni. Sytuacja, w której funkcjonuję, zwalnia mnie odpowiedzialności. Gdybym żył w normalnym społeczeństwie, w normalnych sytuacjach, na pewno bym tego nie zrobił, ale że żyję tak, jak żyję i żyję w takich relacjach, a więc jest to zupełnie normalne. Pytanie jest, środowisko jest winne? Środowisko zmusza? Czy ja podejmuję decyzję? Co będę robił albo czego nie będę robił? Dlaczego ludzie reagują w ten sposób? Dlaczego usiłujemy usprawiedliwić siebie zawsze za swoje złe postępowanie? Kochani, Jakub pisze tak. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Na czym więc polega problem? By trzeba było sobie sprecyzować, co to jest pożądanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy mówimy pożądanie albo jesteśmy skonfrontowani z tym terminem, nasze myśli idą w jednym kierunku. Sfera seksualności. To jest pożądanie. Ale myślę, drodzy, że powinniśmy rozumieć to, rozpatrywać bardziej szerzej czy szeroko. Pożądanie to wszelkie pragnienie, które nie jest zgodne z wolą Bożą. A my dobrze wiemy. My dobrze wiemy, co jest zgodne z Bożą wolą, a co nie. My dobrze wiemy, co się Bogu podoba, a co nie. I nie próbujmy mydlić oczu, że nie wiemy jako ludzie. My wiemy. Kochani, ktoś może zapytać, czy w takim razie pragnienia są złe. Oczywiście, że nie. Mamy pragnienie snu. Kiedy byliśmy na ewangelizacji, słyszeliśmy w świadectwie, że była osoba, która lubiła spać. Mamy pragnienie jedzenia. Ale nawet same dobre rzeczy, same w sobie dobre, jeżeli wymykają się spod naszej kontroli i zaczynają panować nad nami, stają się złymi rzeczami. Jeżeli mam nieopanowane pragnienie jedzenia, staje się żarłokiem. Jeżeli mam nieopanowane pragnienie ustawicznego nic nie robienia, staje się leniem. W takich sytuacjach pragnienia zmieniają się w pożądliwości, którym wszystko jesteśmy w stanie podporządkować. Jakub mówi w wierszu 14, że każdy z nas bez wyjątku bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Słowo nęcić. Wiecie, z czego to słowo jest zaczerpnięte? Co wcale nie znaczy, że chcę przed wami zabłysnąć, gdy chodzi o łowienie ryb. Ale to jest termin, który związany jest z łowieniem ryb. Jest to to samo określenie, które opisuje sytuację ryby, zanim zostaje złapana. Ryba pływa wokół przynęty robaka i znęcona. Z jednej strony pragnie przynęty, a z drugiej strony jest całkiem nieświadoma haczyka, który stanie się dla niej pułapką i przyczyną śmierci. Wielkie pragnienie zdobycia przynęty zaślepia ryby i reaguje dopiero wtedy, kiedy już jest za późno, jest złapana. Nieliczne ryby znajdują się w takiej sytuacji, że z haczyka są ściągane i wyrzucane z powrotem. Ryby zazwyczaj łapie się w tym celu, żeby je później skonsumować. Ale ta idea nęcenia bardzo dobrze oddaje ideę nęcenia grzechu. Ślepi na pułapki, które na nas czyhają, dostrzegamy potencjalne korzyści grzechu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli diabeł nas kusi, to nie mówi nam o konsekwencjach. On mówi o zaletach. Kiedy kusił Ewę, mówi: popatrz, wspaniały owoc, spróbuj. Diabeł nic nie mówił, że nie było wolno. A jeżeli Ewa miała wątpliwości, to diabeł w umiejętny sposób te wątpliwości rozwiał, dając wątpliwość, czy aby na pewno Bóg powiedział. Często można usłyszeć stwierdzenie, że Boże Słowo by trzeba było troszeczkę dopasować do rzeczywistości i zmienić, bo standardy uległy zmianie. A więc to, co jest napisane w Bożym Słowie, odstaje od życia i staje się nieaktualne, staje się staromodne. Będziemy naginać Boże standardy do rzeczywistości? Kochani, Jakub w swoim liście nic nie mówi o roli, w jaką w kuszeniu odegrał szatan. Nic nie mówi o siłach zewnętrznych, okolicznościach. Mówi o tym, co jest prawdą, że żadna władza na ziemi, żadna siła, żaden diabeł nie jest w stanie mnie zmusić do tego, żebym zgrzeszył. Diabeł może mnie zachęcić. Diabeł może pokazywać miłą stronę zła, ale on nie jest w stanie za mnie podjąć decyzji. Decyzję podejmuje każdy z nas. Diabeł i okazje wynikające z pewnych okoliczności czynią grzech jedynie pewną propozycją. Moje pragnienia to jest sfera, w którą uderza diabeł swoją pokusą. Potem, kiedy rozpali daną dziedzinę, czyni drugi krok. Usiłuje oszukać mój rozum. Nastawia przeciwko Bogu i przeciwko Jego Słowu. A gdy temu damy posłuch, wpadamy w nieposłuszeństwo, a końcowy rezultat opisany jest przez Jakuba: potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Co więc mamy robić? Jak się mamy zabezpieczyć? Każdy bywa kuszony. Małe dziecko, nastolatek, człowiek dojrzały, człowiek doświadczony, gdy chodzi o wiek. Każdy bywa kuszony. Co mamy robić? Czy mamy stwierdzić, że jesteśmy bezsilni, że po prostu tak to funkcjonuje, że jesteśmy skazani na to, żeby tak funkcjonować? Myślę, że nie. W jaki sposób zabezpieczyć się? Jak rozprawić się z pokusami? Jak walczyć z pokusą? Jeżeli zdaję sobie sprawę, zwrócilibyśmy się z tym pytaniem, to są ludzie, którzy mówią: walczyć? Po co? Przecież to jest przyjemne. I wielu podpisuje się pod tym, co powiedział w tej kwestii znany pisarz irlandzki Oscar Wilde. Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. Sposób na życie. Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. A więc hulaj duszo, piekła nie ma. I ludziom nieraz się dzisiaj wydaje, że jest to najlepsza metoda radzenia sobie z pokusami. Kochani, jakie są konsekwencje takiego podejścia do życia, uleganie pokusom? Bardzo często zerwane relacje małżeńskie. Może być brak szacunku do samego siebie, że człowiek nie ma odwagi, żeby popatrzeć w swoje odbicie w lustrze. Autodestrukcja, niszczenie samego siebie. Szargana reputacja, gdy chodzi o jakiś skandal moralny czy finansowy. Problemy z prawem jako konsekwencja nieuczciwości bądź niemoralnego prowadzenia się albo wyrzuty sumienia. Biblia podaje bardzo praktyczne wskazówki. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, jedno z tłumaczeń. Nie wystawiaj nas na pokusę. I kochani, chodzi nie tylko o to, że będziemy modlić się: Panie, nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale chodzi o to, jak praktycznie mamy sobie z tym radzić. Czytamy w Bożym Słowie, apostoł Paweł pisze: pamiętajcie też, że złe pragnienia, to jest dynamiczne tłumaczenie, które pojawiają się w waszym życiu, nie są niczym nowym ani dziwnym. Wielu ludzi przed wami miało te same problemy, nigdy jednak pokusy nie są tak silne, żeby nie można było im się oprzeć. Możecie zaufać Bogu, że uchroni was od pokus, które przerastałyby wasze siły, bo taką dał obietnicę, a słowa dotrzyma. Trzy praktyczne kroki jako podsumowanie. Chodzi o praktykę. Jak mam sobie z tym radzić? Jeżeli przyjmuję do siebie, uświadamiam sobie, że jestem wystawiony na pokusę, nie na zasadzie, że tak musi być, ale jak mam sobie z tym radzić? Trzy praktyczne kroki. Pierwszy, prewencja, czyli zapobieganie, czyli inaczej unikanie pokus. Pewien młody lis zapytał kiedyś swojego doświadczonego ojca: Czy nie zechciałby go nauczyć jakichś tajemnych sztuczek, którymi dałoby się przechytrzyć psy? Stary lis, taki co to z niejednego kurnika kury jadał i niejedne tarapaty przy tym przeżył, odpowiedział tak. Synku, o ile wiem, najlepszym sposobem na psy jest unikanie ich. Najlepszym sposobem na psy jest unikanie ich. Kiedy modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie, w znaczeniu nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, nie powinniśmy się sami w pokusy pakować. My często sami je prowokujemy. Może powinniśmy zrewidować pewne sprawy w swoim życiu, gdy idzie o pokusy. Jaki wpływ ma środowisko, w którym funkcjonuję, na moją osobę? Czy grono przyjaciół, z którymi się stykam, ma na mnie pozytywne oddziaływanie, czy negatywne oddziaływanie? Czy przebywając z tymi ludźmi zmieniam się na lepsze, czy na gorsze? Powinniśmy unikać sytuacji i zachowań, których będziemy się później wstydzić, bądź których będziemy żałować. Apostoł Paweł pisze bardzo jednoznacznie, Efezjan 4,27. Nie dawajcie diabłu przystępu. A więc unikanie pokus, prewencja. To jest najlepszy środek. Drugi krok. Jeżeli już jednak ma ono miejsce, uciekanie przed pokusą. Nie mogę się bawić, sprawdzając, na ile mogę pokusę do siebie dopuścić, lecz uciekać przed pokusą. Tak jak Józef ze Starego Testamentu, myślę, że doskonale znamy tę historię. Wykonując swoją pracę, znalazł się sam na sam z żoną Potyfara. Był młodym człowiekiem. Męża nie było w domu tej kobiety. Wiedział Józef, że wróci późno i ta kobieta zaczyna z Józefem pewną bardzo delikatną rozmowę. Ona wiedziała doskonale, w jakim kierunku ta rozmowa ma pójść i w pewnym momencie mówi bardzo konkretnie, o co jej chodzi. I nie wdając się w dyskusję, w sytuacji, gdy bez wątpienia ten młody człowiek o zdrowym tak naprawdę sposobie patrzenia, na którego zaczęły działać naturalne procesy chemiczne, które są konsekwencją bodźców wzrokowych, na zasadzie których, na podstawie których my jako mężczyźni funkcjonujemy, ten młody człowiek uciekł, zostawiając szatę swoją w rękach żony Potyfara. Konsekwencje były straszne. Trafił do więzienia. Kochani, ale Józef chciał być wierny swoim zasadom, które wyniósł z domu. Chciał być wierny Bożym zasadom i chciał być wierny Bogu. Nie bawił się, jak daleko może się posunąć, ale widząc, co się święci, uciekł. Czasami, kochani, nam się wydaje, że ucieczka to jest objaw słabości. Gdy chodzi o pokusę, ucieczka to jest objaw mądrości. Bawienie się z pokusą jest objawem głupoty i słabości. Ale uciekanie. Gdzie mamy uciekać? Trzeci krok. Mamy chronić się u naszego Pana i razem z Nim, wyposażeni w modlitwę Jego Słowo, walczyć nie z pokusą, ale z pokusicielem, czy z kusicielem, z autorem pokusy. Tak jak to czyni Pan Jezus, kiedy jest kuszony i walczy z diabłem. Biblia mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Prewencja, uciekanie i walczenie z kusicielem, mając u boku tego, który jest zwycięzcą. Jeżeli więc jesteśmy kuszeni, nie tłumaczmy się, że tak jesteśmy stworzeni. Nie tłumaczmy się, że to jest zupełnie coś normalnego, a jeżeli nam się przydarzy upaść, nie mówmy, że wszyscy są winni, bo winni jesteśmy my sami. Bóg nie chce, żebyśmy mieli paskudne podejście do samych siebie, żebyśmy nienawidzili samych siebie za to, co robimy. Ale Bóg daje trzy wskazówki bardzo praktyczne. Unikanie, uciekanie i walka z diabłem, mając u boku Pana Jezusa i zwycięskiego zmagania się z kusicielem, mając u boku Pana Jezusa, życzę każdemu z nas. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dajesz praktyczne wskazówki, jak mamy żyć. Ty wiesz doskonale, że nie zawsze wychodzimy zwycięsko z pokuszeń. Wiesz sam dobrze, że nie zawsze pokuszenia wiążą się tylko ze sferą seksualności, ale z wieloma innymi sprawami. Panie, chcemy Cię prosić, abyśmy mieli tę świadomość, że to nie inni są winni, nie sytuacja, nie środowisko, ale to zawsze jest nasza decyzja. To jest nasze przyzwolenie. Daj, abyśmy nie musieli więcej robić czegoś, czego Ty nie lubisz, za co my potem siebie nienawidzimy. Ale byśmy wzięli do serca te Twoje trzy praktyczne wskazówki, że mamy unikać, mamy uciekać i mamy być blisko Ciebie i z Tobą walczyć z Twoim wrogiem. I wtedy mamy pewność zwycięstwa. Dziękujemy za to zgromadzenie, Ojcze. Dziękujemy za to, że do nas mówiłeś. Dziękujemy Ci za ten czas, który będziesz chciał nam dać, gdy chodzi o społeczność Twojego stołu. Tak oddajmy się w Twoje ręce i prosimy Cię, Panie, byś sprawiał, by nasze życie było zwycięskim życiem. Byś patrząc na nasze codzienne zachowanie, miał wiele radości i satysfakcji. Oddajmy Tobie chwałę i cześć przez Pana Jezusa, Ojcze. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.